Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat 30 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, były przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witamy serdecznie panie profesorze, panie ministrze.
Witam serdecznie również, szczęść Boże.
Ojciec Święty mówi, jesteście podobni do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę, inne na miejsce skaliste, inne jeszcze między ciernie, a w końcu inne na ziemię żyzną i wzeszło w tej ziemi, wyrosło i wydało plon. Ziarnem tym jest Słowo Boże głoszone także na falach radiowych tym wszystkim, którzy chcą Go słuchać i czerpać z Niego moc. Dziś mówimy w perspektywie już 30 lat Radia Maryja. Wiele stało się w naszej ojczyźnie, wiele z pewnością w naszym życiu za przyczyną Radia Maryja. Panie profesorze.
Drodzy przyjaciele, rozmawialiśmy wcześniej w radiu i w telewizji o 18:15. No i teraz kontynuujemy te rozmowy. Mam wprowadzić do tych rozmów. No cóż tutaj powiedzieć? Żyjemy tą 30. rocznicą, 30 lat już od czasu, kiedy po raz pierwszy usłyszano, bo nie wszyscy usłyszeliśmy wtedy, głos z Torunia i Bydgoszczy. Wiemy, jaka droga była do tego, aby można było ten głos usłyszeć. Jakie wcześniej bariery uniemożliwiały jakiekolwiek organizowanie właśnie takiego niezależnego głosu, odważnego głosu. No i tak się złożyło, że to było w święto Niepokalanej 8 grudnia 1991 roku. I w ramach tych częstotliwości, które wynikały z umowy państwo-kościół i przypisana była diecezji, która miała w swoim terenie Toruń. No i stąd ta możliwość usłyszenia. Mówiliśmy o tym, jak się rodziła ta myśl, żeby powstało takie radio. I teraz, gdy 30 lat od tamtego czasu uczestniczymy w uroczystości albo bezpośrednio, albo zdalnie przez nadaną relację przez Radio Maryja lub telewizję Trwam, a także w internecie na tych stronach, a także jutro jeszcze przeczytamy, a wcześniej przygotowywani byliśmy do tego, do tej uroczystości, do tej rocznicy jubileuszowej, bo przecież okrągłej, przez nasz dziennik, to oczywiście radując się tym, co jest. I we wspólnocie, będąc tę radość wyrażając, sięgamy kto może pamięcią wstecz. Ta pamięć często jest zawodna, wiele rzeczy się i zdarzeń zapomniało, więc myślę, że takie spotkanie dzisiejsze powinno nam pomóc sięgnąć do tych początków, do tych korzeni. Kiedy i gdzie rodziła się myśl, aby Centrum Ewangelizacji powstało? No wiemy, że ta myśl zrodziła się u ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Podzielił się tym takim zamysłem, żeby takie centrum powstało z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Wiemy, że było to w roku 1984. Na zapytanie Ojca Świętego, a co ty byś chciał robić, gdy przybyli ojcowie redemptoryści tam wtedy, skorzystając z audiencji w Watykanie. No usłyszał Ojciec Święty, chciałbym, aby powstało takie centrum ewangelizacji. I wtedy Ojciec Święty spojrzał, popatrzał, przenikliwy wzrok miał i pobłogosławił na tę drogę. Ta droga nie od razu się realizowała. Błogosławieństwo było wskazaniem, że można i że trzeba. Ale trzeba było przemyśleć, trzeba było znaleźć wsparcie. No i myślę, że to trzeba podkreślić, tę odwagę i to zawierzenie ojca Tadeusza Rydzyka, żeby się tego podjąć. Myślę, że nawet nie spodziewał się, że ta droga, która wiąże się z uruchomieniem tych kolejnych etapów i działań Centrum Ewangelizacji w Polsce, w kraju katolickim i w radiu katolickim, uruchomienie radia katolickiego, telewizji katolickiej, będzie tak trudne i związane z tyloma uderzeniami, tak to nazywam, bo te wszystkie kłamstwa, które wiązały się z tym, te różne działania, także i prokuratorskie, jak się sięgnie pamięcią wstecz, które później okazywały się, gdy okazało się, że to jest kłamstwo, to wówczas prawnik reprezentujący ojca dyrektora usłyszał od prokuratora: myśmy się nie spodziewali, że taka będzie reakcja społeczna. A więc działać odważnie, ale tak, aby oddane społeczeństwo rozumiało, że to jest dla wspólnego dobra, przede wszystkim dla dobra ewangelizacyjnego, umocnienia w prawdzie, żeby ten głos prawdy, odważny głos prawdy, mógł być nie tylko od przypadku do przypadku, w szczególnie jakichś wyznaczonych godzinach, w cenzurowanej wcześniej, a później nazwanej publiczną telewizją, tylko żeby można było mieć własne radio. Czyli żeby to radio było otwarte, żeby umożliwiło tym wszystkim, którzy do innych mediów dostępu nie mają, ich sprawy nie mają tam dostępu, bo te inne traktowały wtedy wówczas tych odbiorców jako tylko odbiorców, a nie współdziałających z mediami. Żeby ich głos dotarł, no trzeba się było właśnie na nich otworzyć. I to jest wielkie podziękowanie za to, że być odważnym, być pełen wiary i ufać opatrzności, że jeśli to jest dzieło dobre, będzie mogło być realizowane, no to jest wielka zasługa ojca dyrektora, ale nie tylko ten początek. Bo na ten początek to jeszcze i też zasługa wielka, to podkreślane było wtedy, w dniu wczorajszym, także ówczesnego ojca prowincjała, ojca Leszka Gajdy. Pamiętam też jego, bo przecież później mieliśmy też kontakty, rozmowy wielokrotne, ale to była też odwaga także i jego, żeby się podjąć gdy wszystkie inne uruchomienia mediów wiązały się z włożeniem jakiegoś znacznego kapitału finansowego, a tu trzeba było wzbudzić ten kapitał ludzi. I tu jest następna ta cecha organizatora, że potrafił przemówić, obudzić ducha śpiącego. I wtedy zaczęły się te oddziaływania społeczne, poszukiwania. My też chcemy słyszeć, nie tylko Toruń, nie tylko Bydgoszcz. Te pisma, te listy, które wysyłane były do Krajowej Rady, miałem okazję, już rozpoczynając tam powołania pana prezydenta Rzeczpospolitej działalność, miałem okazję widzieć te skrzynie, których wypełnione były listami i kartkami przesyłanymi do Krajowej Rady o to, że w tej i w tej miejscowości i w tamtej chcą słuchać katolickiego głosu w swoim domu. Mieliśmy te, co zostały jeszcze w tych pudłach, zanim, bo trzeba było zwolnić miejsce dla innych, zanim zostały skierowane na tak zwane zniszczenie, były przeglądnięte i opracowane w sensie, co było w ich treścią, nie o dane osobowe, bo one są chronione przez RODO. Te prawie 50 tysięcy tych kart mogliśmy w tych pudłach odnaleźć. To dotyczyło Radia Maryja. Ale były jeszcze inne pudła, gdy trzeba było się starać o telewizję Trwam. No to już było za duże wymaganie katolików, że oni chcą mieć własną telewizję. Myśmy o tym wiedzieli, że te przygotowania trwały. We Wrocławiu był taki zespół, który rejestrował także na zapisie filmowym w różne wydarzenia szczególne. Pamiętam te, które wiązały się z pielgrzymką do Watykanu rodziny Radia Maryja. Też były tam rejestrowane właśnie przez ten zespół. Powstawały w tego kasety, filmy, a w ten sposób zespół uczył się korzystać ze środków innych niż radiowe, narzędzi innych niż radiowe. No i w końcu przychodzi moment, gdy przybywamy na kolejną rocznicę Radia Maryja obchodzoną w Toruniu, w kościele świętego, przy ulicy świętego Józefa, i kiedy różne napaści, jak to zwykle, szczególnie przy takich okazjach w mediach nieprzychylnych radio, a ich było ich dość dużo, bardzo dużo, słyszeliśmy o nich wcześniej, przed tą rocznicą, a podczas rocznicowego spotkania i dziękczynienia Panu Bogu, ojciec dyrektor zapowiada, właśnie złożyliśmy z Fundacji Lux Veritatis wniosek o telewizję. Na razie satelitarną. Wszyscy zdziwieni, jak to, telewizję? No i była, nie było możliwości odmówienia, ponieważ satelitarną uzyskuje się, i to nawet była wtedy niewielka opłata, tylko trzeba mieć odbiorcy, muszą mieć anteny, te takie czaszowe, te satelitarne, do odbioru przekazu satelitarnego. Pamiętamy te spotkania, pouczenia, jak to należy korzystać z takich anten, jak je uruchamiać. Byli także ci, którzy uruchamiali, bo przecież już byli przygotowani do tego wcześniej, kiedy uruchamiać trzeba było Radio Maryja, żeby odbiorcy nie musieli całych odbiorników kupować. Były produkowane takie niewielkie radyjka, właśnie nastawione na Radio Maryja. No i w ten sposób ci, którzy byli odrzuceni, wykluczani przez media pozostałe, zostali włączeni. Włączeni w to, co w tej książeczce, jednej z pierwszych, pani Małgorzata Rutkowska, opisująca Radio Maryja i te działania, książeczce, której miałem napisać wstęp, i wtedy odniosłem tę działalność Radia Maryja do Etatis Nove, krok po kroku pokazując, że właśnie to, co zostało w tym dokumencie Stolicy Apostolskiej zawarte, jest realizowane w rozgłośni Radio Maryja. Ta książeczka to krople modlitwy i dobra. Na 10. rocznicę chcieliśmy zrobić w Zespole Wspierania Radia Maryja taką niespodziankę dla ojca dyrektora i w porozumieniu z siostrami loretankami wydaliśmy taką książeczkę Odważny Głos Prawdy. Wszystkie aktywności i to wszystko, co te czarne chmury również, opisane zostały tam w tej na dziesięciolecie. I tak kolejne książeczki. Książeczki, które przypominają, przywołują tamten czas. Myślę, że to w formie tego wprowadzenia proszę potraktować takie ogólne stwierdzenie, a myślę, że w czasie rozmowy z wami, drodzy słuchacze, będzie można do niektórych tematów wrócić, je rozwinąć, przywołać także wasze wspomnienia, bo przecież ta radość 30 lat, już wczoraj usłyszeliśmy, że to jest więcej niż jedno pokolenie. Czyli ci, o których mówiono na samym początku uderzeń w ojca Tadeusza, w Radio Maryja, tych medialnych uderzeń budowanych na kłamstwie, o rozgłośni, szczególnie przekazywanych tym, którzy nie otworzyli radioodbiornika, żeby go posłuchać i skonfrontować ten opis w tamtych mediach z rzeczywistością. To można powiedzieć, że ten właśnie brak tego odwołania się do sprawdzenia, jak to wygląda, czy tak, jak opisują te nieprzychylne media, powodował, że u niektórych wytworzył się odruch, niechęci. No to jest celowe działanie tamtych mediów. To był początek. Rozwijany w tym działaniu odważnego głosu prawdy, w tym sianiu, jak to ojciec przy wprowadzeniu przywołał Ojca Świętego, no i w tej łączności z Kościołem hierarchicznym, ale także łączności przede wszystkim z Janem Pawłem II. Pamiętam te, także sam uczestniczyłem w spotkaniach z Ojcem Świętym, kiedy można było jednoznacznie i wyraźnie powiedzieć i to o tych trudnościach, i o tych sukcesach rodziny Radia Maryja, która właściwie samorzutnie się utworzyła. Cały czas mówiono, gdzie jest regulamin, gdzie jest statut, a jak tu statut tworzyć, jak to samorzutnie słuchacze aktywni organizują się, a ponieważ wiedzą, że działalność tej rozgłośni jest związana z ich aktywnością, nie tylko w słuchaniu, nie tylko w uczestniczeniu w modlitwie, w uczestniczeniu, w korzystaniu z otwartego mikrofonu, ale także we wspieraniu finansowym, bo to są koszty, a otwierane zostało to radio bez żadnych kapitałów poza ludzkim kapitałem. I myślę, że to dlatego można nazwać cudem. Gdyby tak nawiązać do przeszłości, to jest jakby dalszy ciąg działania tego, które przed wojną, II wojną światową podjął i realizował święty Maksymilian Kolbe. Wtedy myślał też i o radiu, o tym samolocie, o tych innych przekazach, ale najważniejsza to była wtedy prasa. No a teraz nowe technologie. Nowe technologie to radio, telewizja, internet i w te wszystkie nowe technologie wprowadza no, tę zbiorowość, ten kościół nasz, kapłan. Ale kapłan, który umie budować odważnie, ale w prawdzie. I to, jeśli buduje w prawdzie, to się później obraca. No, ta prawda procentuje. Bo każdy, kto się przekona, że jest to prawda, że jest ten głos prawdy, to chce go też wesprzeć swoją obecnością także na antenie, odpowiedzią pozytywną na wezwanie do dzielenia się z innymi swym doświadczeniem, także zawodowym. Każdy ma swoje wspomnienia. Myślę, że o te wspomnienia także apeluję, żebyśmy mogli w tych wspomnieniach, w tych przywołaniach waszych w głosie tego otwartego mikrofonu korzystających usłyszeć. A ja w miarę możliwości bym dopowiadał do tego głosu, coś przywołując, może z tych historycznych materiałów, które przyznam zbierałem od samego początku uczestniczenia, spodziewając się, że to będzie bardzo ważne dzieło dla Polski. A zastanówmy się, jak Polska by wyglądała, gdyby to dzieło nie powstało wtedy, w trudnym czasie. Dlatego Ojciec Święty powiedział nam, to jest radio na trudne czasy, na czas wirażu, bo Polska znajduje się jeszcze dalej na wirażu dziejów. I od tego, jak będzie głos prawdy przekazywany Polakom i czy oni otworzą się na ten głos i w jakiej liczbie się otworzą, zależeć będzie, czy z tego wirażu wyjdziemy zwycięsko, czy nie daj Boże nie. To może proszę przyjąć te wypowiedź jako wprowadzającą, bo sam jestem też bardzo ciekaw, jak zawsze, wypowiedzi słuchaczy radia.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś z nami w rozmowach niedokończonych jest pan profesor Janusz Kawecki. 30 lat Radia Maria w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Pan profesor był przewodniczącym zespołu wspierania Radia Maria. Też dziękujemy za to wsparcie przez wiele, wiele lat. Dziękujemy za to, co czynił. Jest obecnie członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na 30. rocznicę Radia Maria, nim, drodzy Państwo, słowo o telefonach. Na początku jest Impuls Boży. 30 lat Radia Maria. Siostry Loretanki wydały taką książkę i w niej jest również rozdział w trosce o Kościół i Ojczyznę. Chciałbym może z dwa, trzy takie świadectwa przytoczyć. Ksiądz biskup Tadeusz Płoski, katolicki narodowy profil Radia Maria, przyciągnął wielu słuchaczy. Na taką rozgłośnię oczekiwały rzesze Polaków. Takiego katolickiego głosu potrzebowały miliony odbiorców. Radio Maria jest jak pług, który lemieszem fali radiowej przewraca zachwaszczony od 200 lat polski ugór i wydostaje na powierzchnię wszystkie chwasty, które te ziemie wyjaławiają. Wsiewa ono w tę glebę ziarno ewangelicznej prawdy. Użyźnia polski grunt wiarą, nadzieją i miłością. W nowoczesny sposób radio to spełnia wielki nakaz misyjny Chrystusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tu bije polskie serce z kurczami prawdy. Ojciec profesor Mieczysław Albert Krąpiec. Dwa, trzy zdania. To jest jedyne radio polskie. Radio polskie, bo sięga naszej kultury, bo wie, dokąd prowadzi nasz naród. Prowadzi do Boga przez Maryję i to jest istotą pracy Radia Maria. Prowadzi do Boga najskuteczniej przez Maryję, zgodnie z naszą historią, zgodnie z naszą tradycją narodową. Podobnie wypowiedział się wieloletni prefekt Kongregacji do spraw edukacji katolickiej, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Trudno nie zauważyć owoców, jakie przynosi wieloletni obfity zasiew Słowa Bożego ze strony Radia Maryja wraz z telewizją Trwam. Cieszy mnie, że dla wielu Polaków, jak sami to mówią, stały się te dzieła pewnego rodzaju uniwersytetem formacyjnym sumienia Polaków w duchu Ewangelii i polskiej kultury bogatej w wartości. To kilka świadectw z najnowszej książki wydanej na 30 lat Radia Maria. Teraz czekamy na Was. Kochani, chcemy rozmawiać o radiu, to co to radio również w naszym życiu zmieniło, czego nas nauczyło, w jaki sposób też i my zdobyliśmy tą formację, o której ksiądz kardynał Zenon Gorchalewski wspomniał, którego słowa w tej książce przytoczono. Telefony Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla naszych przyjaciół, dla rodziny Radia Maria z zagranicy. Do Was dociera głos Radia Maria 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Dzwonię z województwa opolskiego, z powiatu myskiego. Moje imię Józef. Bardzo chciałbym się jeszcze pozdrowić i życzyć dla Radia Maryja następne 30 lat, a może jeszcze następne 30 lat, żeby się rozprzestrzeniało na cały świat i żeby głosiło Słowo Boże i prawdę. Wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dla ojca Tadeusza.
Dziękujemy. A od kiedy pan słucha Radia Maryja?
Mogę powiedzieć, od ponad 20 lat, może nawet dłużej.
A co dla pana jest ważne w tym, co robi, czy daje panu Radio Maryja?
Dziś mówimy... po prostu uporządkowuje moje życie. Tak bym powiedział. Uporządkowuje moje życie. Po prostu staram się być lepszym człowiekiem. No i po prostu wypełniać przykazania. Przede wszystkim przykazania boskie. Bo jeżeli będziemy wszyscy wypełniać przykazania boskie, te 10 przykazań, nie będzie... po prostu wasi nieporozumień. No a niestety jest jak jest. No. Także wszystkiego najlepszego dla Radia Maryja i następne 100 lat.
Dziękujemy bardzo panu. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz z Łodzi. Ja chciałem podziękować Radio Maryja i ojcu dyrektorowi za jedną rzecz. My byliśmy i jesteśmy ludźmi takimi prostodusznymi. I niestety ta nasza prostoduszność polegała na tym, że my słuchaliśmy po prostu fałszywych proroków. Tam były piękne, słodkie słowa, jak mówi w liście do Rzymian święty Paweł, ale brak nam było mądrości i na to trzeba było dużo czasu, żeby od tych mediów, które nam robiły zamęt, po prostu stronić, żeby się od nich odciąć. I my to czuliśmy, że musimy zacząć jak gdyby od siebie, że jeżeli coś jest źle w państwie, to jeżeli nie zaczniemy od siebie, i tutaj trzeba było dużo cierpliwości ojców, ale no jednak Pan Bóg zwyciężył i myślę, że te osiągnięcia są bardzo duże poprzez nasze wspólne nawracanie się, ponieważ no, chcę tu dużo gadać, ale w naszych sercach to też był zamęt i trzeba było przez tą szkołę, przez te katechezy, przez to wszystko przejść, żeby osiągnąć jakieś cele. Przecież mamy pokój, mamy spokój, możemy sobie spokojnie dyskutować i budować przyszłość. I taki był cel ojca dyrektora. I dzięki Bogu, że miał takich pomocników jak pan profesor, bo to dla naszego wspólnego dobra po prostu. I ja chciałem podziękować za to, że mieliście po prostu ojcowie cierpliwość, że my po prostu no nieraz byliśmy na fałszywej drodze i w ten sposób jak gdyby nie można nic osiągnąć. No ale my zbyt łatwo jednak wierzyliśmy tym mediom, a w konsekwencji po jakimś krótkim czasie orientowaliśmy się, że to są po prostu kłamcy, że oni nas zwodzą. Także ja dziękuję za cierpliwość i za tego ducha ewangelicznego, który płynął z Radia Maryja. Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże. Panie profesorze, dwóch mężczyzn na antenie.
Dwa głosy współbrzmiące, tak bym określił, bo obydwa pokazują o tym, jak wpływa to radio, no ale nie tylko radio, też telewizja i inne dzieła, które przy tej okazji w tym klimacie powstają, jak wpływa na życie, bezpośrednio życie każdego ze słuchaczy. Słuchanie, które dodaje mądrości. Mądrości w tym, jak odróżnić to, co buduje, od tego, co rujnuje w mediach. I ten głos pana Jana z Łodzi pokazuje wyraźnie, że umiał słuchać, ale umieć słuchać to jest tak, jakby jeszcze dokształcić się w tej edukacji medialnej, czyli wiedzieć, jak odróżnić to, co buduje nas, buduje naszą wspólnotę, od tego, co przychodzi do nas też w tym samym, w tym, też może tymi samymi częstotliwościami, ale będzie rujnowało, będzie nas skłócało z innymi. I te obydwa głosy to są głosy o prowadzeniu do Boga. To, o czym także powinno cechować, co powinno cechować centrum ewangelizacji. A centrum ewangelizacji to są również te dzieła. No, myślę, że nikomu nie trzeba przypominać, ile to dzieł powstało przy tym klimacie, z tym klimacie stworzonym przez Radio Maryja. To ten dobór, to przejście z tymi kolejnymi inicjatywami i włączanie nas wspólnie, a potem pokazywanie, ci wszyscy, którzy widzą i roztropnie to dostrzegają i potrafią ocenić, widzą, że przekazywane ofiary na te dzieła nie marnują się, ale właśnie jeszcze pomnażane są tym, że w logicznie działającym władzach, gdy się widzi, że coś daje efekty, to jeszcze można wtedy wspomóc to. Popatrzmy na muzeum, które teraz powstaje. Gdzie tak można zobaczyć, jak, żeby szybko tak ta część surowa nawet tego obiektu powstawała. Ja wcześniej byłem zadziwiony tym, jak powstawały pierwsze mury wtedy jeszcze Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, zlokalizowanej w budynku też zniszczonym, oddanym, całkowicie zniszczonym ojcom redemptorystom, a wcześniej jeszcze zabranym im, wyeksploatowanym, zniszczonym i można było go odbudować, to obecny dom słowa. No ale to za małe było na uczelnię i trzeba było nową budować, nowe obiekty. I gdy przyglądałem się jako inżynier tym postępom prac, które przy domu słowa, ale później przy tych obiektach były realizowane, to przyznam, że dziwiłem się, że to tak szybko i tak sprawnie, ale kiedy przybyłem raz na taką odprawę techniczną z służbami technicznymi prowadzoną przez ojca dyrektora, no to wiedziałem, dlaczego to tak jest. Jest zdecydowana, stanowcza, widoczna wizja, odpowiedzialność każdego, budującego również. Wszyscy chcieli realizować to jak najlepiej i dlatego to szło tak szybko. Dziwiono się później, nawet niektórzy mówili, że najlepiej by było, jakby ojciec dyrektor został ministrem budownictwa, bo by wtedy te wszystkie budynki mieszkaniowe nie były zaliczane jeszcze będąc w fazie fundamentów. No ale to jest oddzielna sprawa. To są właśnie te inicjatywy, jeśli ta pierwsza dawała widoczny efekt, odczuwalny przez słuchaczy. I to i następne mogły być realizowane i ze ich wsparciem. Można powiedzieć, że wszystkie te dzieła oczywiście nie powstałyby, gdyby nie było tego wezwania, głosu, pokazania, że można to zrealizować, czyli inicjatora. Ale potem zawsze, co jest potrzebne, to wsparcie ogółu. I to wsparcie się instytucjonalizowało w rodzinie Radia Maryja. I za te głosy wtedy, te pierwsze, kiedy każdy chciał mieć słyszalny w swoim domu katolicki głos i występował o ten głos do tych, którzy te częstotliwości rozdzielali w koncesjach, i teraz współcześnie również chcemy mieć te następne dzieła, które efekty widzimy. Proszę przyjechać i odwiedzić ci wszyscy, którzy odwiedzili sanktuarium, czy Park Pamięci, czy zobaczyli, jak się wznosi obiekt, to muzeum Pamięć i Tożsamość. I już wczoraj też słyszeliśmy o kolejnym eksponacie, który uzupełnia, będzie te zbiory tam przedstawione. No to trzeba przyznać, że tylko radować się, Bogu dziękować, że jest to wszystko na ten trudny czas i że otrzymaliśmy także od Boga ten dar, No nie ma co tutaj dużo ukrywać, ale to trzeba jasno mówić i mówimy to zawsze jasno, że także ojca dyrektora. Bo musi być ta iskra, jak w tym filmie. Z niej może być dalej płomień, ale musi być ta iskra, która zaświeci, żeby potem się płomień rozwijał. I dlatego no, ten czas dziękczynienia Panu Bogu, Matce Najświętszej, za opiekę stałą, ale także i za to, że dała nam w Polsce na ten czas właśnie takie osoby i takie zgromadzenie.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dotelefonowała się Hadzina z Łodzi, uczestniczka wczorajszego spotkania wraz z zorganizowaną przez siebie grupą, to z mojej parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi. Jakbym miała odpowiedzieć na pytanie, co zyskałam dzięki słuchaniu Radia Maryja przez ponad 20 lat, to odpowiem przede wszystkim wzrost wiary. Systematyczna modlitwa różańcowa, koronka do miłosierdzia Bożego, modlitwa z liturgii godzin, ale też wielki rozwój intelektualny. No, ja już jestem trochę wiekowa osoba, więc w czasie mojej edukacji nie uczyłam się w szkole o Herbercie. Cyprian Kamil Norwid to też przecież był za bardzo religijny, mówiąc w cudzysłowie. A tu systematycznie z okazji urodzin czy rocznic śmierci pogłębiamy swoją wiedzę intelektualną, kulturalną, polityczną. Kształtujemy swoje poglądy prawidłowo. I w spotkaniach takich jak wczoraj, to można tak kolokwialnie powiedzieć, że po prostu jesteśmy z jednej fali. Wszyscy mamy podobne poglądy ukształtowane dzięki Radio Maryja. I tylu profesorów, wykładowców, którzy występowali i występują w Radio Maryja, którzy kształtują właśnie nasze i sumienia, i rozwój intelektualny. To jest po prostu fenomen. I ja bardzo dużo bym mogła mówić na temat Radia Maryja. Tylko jeszcze może w pamięci mam, jak była 18. rocznica Radia Maryja i pojechałam wraz z moim wtedy 14-letnim, 12-letnim wnuczkiem. Wysiadamy, dopiero budowały się akademiki, wysiadamy z autokaru, a mój wnuczek mówi: babciu, babciu, jakie to ogrodzenie jest porządne, jak tu jest pięknie, jaki to jest porządek. A ja mówię: tak, syneczku, bo takie osoby jak babcia, emeryci, emerytki i nie tylko, oczywiście, ale ja miałam na myśli sobie, ten właśnie wdowi przysłowiowy grosz sprawia to, że powstaje tak wielkie dzieło. Także, a teraz to już jest po prostu zachwycony, że to jest w takim szybkim tempie. Pan profesor przed chwilą o tym mówił, że to po prostu naocznie widać z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, jak to wszystko pięknieje. I teraz muzeum, tam wczoraj widzieliśmy piękne dzieło Jana Matejki, wydany znaczek, ciągle po prostu zaskakuje nas i ojciec dyrektor tymi swoimi pomysłami, swoją pracą wraz z wszystkimi ojcami i ludźmi dobrej woli. To jest niesamowita sprawa. To po prostu wczoraj tak do swojej sąsiadki mówię tak cichutko: patrz, ojciec już jest zmęczony. I właśnie za chwilę usłyszeliśmy to, że jestem zmęczony, bo jest czym takie dzieło wielkie stworzyć, pokierować tym wszystkim. Jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo zachwyceni i pełni uznania. I jeżeli była mowa, jeżeli to będzie dzieło Matki Bożej, to przetrwa. I już 30 lat. To jest naprawdę dużo w naszym życiu, ale czekamy na jeszcze więcej i będziemy wspierać nie tylko swoją modlitwą, ale i darem serca. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Panie profesorze.
Pani Halino, pani mówiła po kolei, wymieniając, co mi daje radio i jak, w jaki sposób korzystam z tego radia. I ja sobie odnotowywałem, myślę, o tym to jeszcze chyba nie powie, o tym nie powie. A tu w kolejnych etapach pani o tym wszystkim mówiła. Nawet myślę sobie, a jak pani rozwija w następnych pokoleniach. A tu pojawia się informacja o wnuczku. Jeśli on z panią przyjechał, to nabędzie chęci i radości w tym, żeby dalej uczestniczyć. Kiedyś mówiono, pisano w tych przeciwnicy radia, że ci, którzy oglądają i słuchają radia, oglądają telewizję, to oni wymrą, już nie będzie więcej. Zmniejszać się będzie cała oglądalność i słuchalność. A tu proszę, następne pokolenia idą razem. Bogu niech będą dzięki za ten wzrost wiary, modlitwy, za zdobywaną wiedzę, ale także za poszerzanie grona odbiorców, którzy nie tylko idzie się wtedy do tych najbliższych i do sąsiadów, mówiąc, ja korzystam z tego, ja się rozwijam, ale ty też możesz się rozwijać. Chciałbym i chciałabym, żebyśmy razem we wspólnocie rozwijali się. I dlatego pani jako organizatorka tego wyjazdu wczorajszego, szczęśliwie powróciliście do Łodzi, więc jest ta radość, a przecież ten cały przejazd w jednym i w drugim kierunku tej wspólnoty, to jeszcze bardziej umacnia was w tym zespole, w tej wspólnej modlitwie, wspominaniu, dzieleniu się także tym nawet jabłkiem, które wieziemy ze sobą, czy jakąś posiłkiem, widząc u kogoś drugiego, że ma mniej. To jest to budowanie wspólnoty w wierze i w prawdzie.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałem powiedzieć, że mnie jako kierowcy Radio Maryja daje taką siłę do jazdy. Często w nocy słucham właśnie państwa audycji i wtedy no, tak jakoś bezpieczniej czuję się na drodze. I często też kolegom, kierowcom na parkingach mówię, żeby słuchali Radia Maryja, bo to jest znacznie lepsze i takie bardziej pomocne niż słuchanie jakiejś, nie wiem, muzyki bezsensownej, a wsłuchanie się właśnie, czy to w głos ojca dyrektora, czy w głos prowadzących, czy jakaś wspólna modlitwa, bardzo często w nocy pomaga.
Bardzo dziękuję. Pana imię?
Jacek mam na imię.
Panie Jacku, pozdrawiamy pana, wszystkich kierowców, tych zawodowych i tych, którzy przemierzają polskie drogi, szlaki, podróżują, pielgrzymują. Panie profesorze?
Potwierdzam, proszę pana, bo jeżdżąc samochodem w różne miejsca, obecnie korzystam z tego samochodu, w którym służbowy, a więc nie ja prowadzę. Pan Darek, który jest kierowcą, też jak jedziemy, włącza Radio Maryja. I we wspólnocie radujemy się tym, co słyszymy. Często nawet po katechezie wymieniamy poglądy, nawet kiedyś doszło do tego, że uzyskawszy no, taką bardzo wspaniałą, bym powiedział, opinię odnośnie danej katechezy, pozwoliłem sobie w swoim i w jego imieniu przesłać podziękowanie, że umocnieni zostaliśmy tą katechezą. I potwierdzam pana Jacka doświadczenie, że też warto w ten sposób korzystać z tej rozgłośni.
Radio Maryja, bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Och, niech będzie pochwalony.
Na wieki wieków. Amen.
Przy księdza, ja jak słucham Radia Maryja, to zazwyczaj jak jadę w trasę, to po prostu spać się nie chce. Jest tak przyjemnie posłuchać tych ludzi, tych wierzy, jak oni tak ładnie opowiadają. A i ojca Tadeusza jest miło posłuchać.
Pana imię?
Kamil.
Kamil. Też kierowca zawodowy?
Tak. A jeszcze jeżdżę karetką. Jak wiozę tych pacjentów, to też im czasem włączę to radio.
Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym się spytać, jakby ojciec Tadeusz mi powiedział, gdzie można takiego bezdomnego spotkać, żeby mi też dał samochód.
To prawdziwa historia. Myśmy o tym już wiele mówili. Niech pan popatrzy na to, że Radio Maria jest utrzymywane od 30 lat przez ludzi. Czasami pewne rzeczy nam się nie mieszczą w głowie, ale jeżeli jesteśmy poruszeni, no to odpowiadamy, ofiarujemy dar, nie jeden dar na Radio Maria. To panu też, czy wielu może się to nie mieścić. Myślę, że pan profesor też może powiedzieć nawet z takiej perspektywy Krajowej Rady, czy tego bojowania o radio, ale są i tacy, którzy odzyskali swoją godność, bo o takim ofiarodawcy pan mówi, no wiele stracił, prawda, w swoim życiu. Został jakoś taki przegnany przez swoją żonę, przez córkę, wygrał w totolotka i ktoś kiedyś to nawet sprawdzał, czy jest to możliwe, czy było to możliwe, gdzieś to był Sopot, ja teraz tak mówię trochę z głowy, ale kupił samochód dla siebie, a dla Radia Maria dwa samochody. Kupił dwa Volkswageny i jeszcze jeden do tej pory jeździ. To już kilkunastoletni samochód. To nic nie było takiego, można powiedzieć, jakby ktoś powiedział, nadzwyczajnego, ale to jest ten dar. Z perspektywy czasu ktoś by powiedział, ten pan właśnie odzyskał swoją godność i wygrał w totolotka i tym się po prostu podzielił. Większą kwotę wygrał. Byliśmy też na jego pogrzebie, bo już zmarł. Ojciec Jan był na tym pogrzebie. Kiedyś mieliśmy okazję kolejny raz się spotkać, ale mówię, niektóre rzeczy nam się może nie mieszczą w głowie, ale tak jak któryś z pana kolegów, mężczyzna, powiedział, że Radio Maria też pewne rzeczy mi uporządkowało, pozwoliło, prawda, odkryć wartości takie ewangeliczne w naszym życiu. Nawet dzisiaj rano miałem takie spotkanie z pielgrzymami z Sokółki i jedna z pań mówiła o swojej babci, że też to jej życie tak się jakoś załamało, odeszła od Pana Boga, od wiary. No i w którymś momencie też i Radio Maria sprawiło to, że była w stanie pojednać się ze swoimi bliźnimi, bliskimi, z Panem Bogiem, odzyskała swoją wiarę, też i na koniec życia się pojednała. Odchodząc z tego świata, przyjęła Pana Jezusa do swojego serca. Może być tak, że ktoś patrzy na wiele rzeczy z przymrużeniem oka. Może tak być, że ktoś na nas patrzy, na Pana, na mnie. Ale jeżeli troszeczkę z sobą pobędziemy, zaczynamy zauważyć i widzimy to, czego kiedyś nie dostrzegaliśmy, co z przymrużeniem oka, może ironizowaliśmy. Nieraz tak też różnie mówią. Ja się bardzo często pytam ludzi, nawet którzy do nas przychodzą, żeby też argument mieć taki dla innych. Zawsze pytam, pokaż ty swoje ręce, pokaż co zrobiłeś w życiu. Pokaż, co, z kim współpracowałeś, pokaż jakieś dzieło, które podjąłeś i ono trwa, rozwijasz je, wysiłek. Możemy mówić o swoim małżeństwie, o swojej rodzinie, prawda, o tym, co robimy. I z perspektywy czasu minionych lat może i my odkryjemy to, że to, co inni mówią, czy to jakieś świadectwo też dają na antenie Radia Maria, jest jak najbardziej prawdziwe i autentyczne. Więc tak w krótkim, można powiedzieć, słowie jakoś odpowiedź panu, bo wie pan, wielu też niszczy dobre imię drugiego człowieka. My nie chcemy niszczyć dobrego imienia. To dobre imię często jest odbierane ojcu dyrektorowi Radiu Maryja. No tak jakbyśmy nie mieli praw, prawda? Tak jakbyśmy nie mieli prawa do szacunku, prawa do próbowania wyrażenia swojego słowa, prawa do ewangelizacji, prawa, prawda? Jakby katolik musiał się ze wszystkiego cały czas tłumaczyć i bić się w pierś, on jest cały czas czegoś winien i nie ma żadnych praw. Panie profesorze.
Ja bym tylko jeszcze dodał, panie Kamilu, zdradził pan nam informację tę, że korzysta pan w czasie jazdy właśnie słuchając Radia Maria, ale to ostatnie pytanie na końcu zadane pokazało, że te ziarna kłamstwa jednak się jeszcze osadziły. I pamiętam też, jeśli już o samochodach mowa, to jak się rozwijało to kłamstwo o tak zwanym Maybachu. Wtedy rozpoczęło się ono przed rocznicą, przed pielgrzymką rodziny Radia Maria na Jasną Górę. Zawsze to albo przed, albo po pielgrzymce zaczyna się coś tam wpuszczać, jakiegoś szczura, żeby osłabić tę chęć uczestniczenia i pełnego skorzystania z tego pielgrzymowania, albo przy okazji rocznicy radia. I wtedy właśnie w lokalnej gazecie pomorskiej puszczono tę nieprawdę. Od razu była reakcja ze strony ojców informująca, że to jest nieprawda. Redaktor odpowiedział: tak, my to wiemy, że nieprawda, ale zdementować nie możemy teraz, dopiero po jakimś czasie. No a dlaczego nie mogli zdementować? No bo miało się to rozwinąć dalej w tę propagandę, pokazywać gdzieś w różnych miejscach. Zaraz to przechwyciła inna gazeta o ogólnopolskim oddziaływaniu. No i po tym dopiero czasie trudno było już z tą prawdą, nawet gdyby się pojawiło w tej gazecie, która pierwsza podała to kłamstwo, gdyby się pojawiła informacja, że to jest nieprawda, już ona się w takim samym systemie nie przebije. To jest tak samo, jak podałem to w tej książeczce, prawda, o Imperium Ojca Rydzyka, gdzie informowano o jakichś milionach, które ojciec uzyskał, i gdy skierowano to, podałem, i któryś z portali, nie będę już wymieniał tej jego nazwy, podał to u siebie, że to stawia ojca na jakiejś pozycji bardzo wysokiej wśród najbogatszych, i gdy wszystkie inne media zaraz to oczywiście upowszechniały, gdy została sprawa skierowana do sądu, sąd po rozpatrzeniu stwierdził, że nie ma podstaw do takiego twierdzenia, ponieważ wiadomo, że zakonnik nie ma nic swojego, i zobowiązano ten portal, aby przeprosił na stronie swojej internetowej. Ale kto więcej o tym z tych wszystkich, którzy poprzednio upowszechniali kłamstwo, powiedział o tym, że to przeproszenie było? W ogóle nie podawano. I dlatego kłamstwo poszło bardzo szybko. Prawda, którą ma się wyprostować, wyjaśnić, no jeśli pójdzie, to bardzo wolno i z wymuszenia. I gdy po tych całych operacjach Maybachowych miałem wtedy takie cotygodniowe, kilka pytań kierowano do mnie co tydzień z jednego z radiów rozgłośni w Stanach Zjednoczonych polonijnej, to w czasie jednej z audycji prowadząca audycję pyta się: no a jeździł pan tym Maybachem? Mówię: pani, to już minął rok od czasu, gdy to wszystko wyjaśniono, że jest kłamstwem, a do was dopiero teraz dotarło? No nie, bo wie pan, bo tam ludzie się pytają. No proszę, jak kłamstwo rozwija się, no i dlatego potrzeba nam stale w tych źródłach odnajdywać prawdę, bo no nie będę tutaj przywoływał następnych cytatów, ale ten przykład pokazuje, te dwa przykłady, bo właśnie pan podał jeden, ja ten drugi, pokazuje, jak ważne jest roztropne korzystanie z mediów. W mediach coraz częściej, a ostatnio już bardzo, rozwija się zaprzeczenie zasadom, do których się zobowiązywały środowiska medialne, te zasady etyki mediów. Przywoływałem je kiedyś w jednej z tych audycji niedawno, pytanie i odpowiedź, zrozumieć media. I bardzo często właśnie już zaprzeczają całkowicie temu, co jest w tych zasadach etycznych. Po to tylko, żeby siać niechęć, budować niechęć do tego, co mogłoby budować społeczeństwo w prawdzie. Tylko w prawdzie. Jeżeli ja już raz widzę w jakimś medium, że skłamało i nie chcę na tych, że to kłamstwo było przemyślane. Teraz ukrywa się określenia fake news dla zmylenia przeciwnika, ale to jest po prostu ordynarne kłamstwo. I jeśli widzę coś takiego, już z tego medium nie korzystam. Nie korzystam, bo nie chcę być wprowadzony w błąd następnymi jego akcjami tego typu.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara, dzwonię z okolic Iławy. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować wszystkim właśnie, którzy pracują w kołach przyjaciół Radia Maryja. I takie koło jest również w Iławie. I szczególnie właśnie pani Stefani Paśko, która zorganizowała, stworzyła to koło i dzielnie do dnia dzisiejszego je prowadzi. Choć już może zdrowie na to nie pozwala, żeby dalej tak owocnie pracować. Nie mogła z nami pojechać wczoraj do Torunia. Za to pani Elżbieta i pani Krystyna pięknie przygotowały i przeprowadziły wczorajszą pielgrzymkę. Też właśnie tak, jak jest mowa. Wiele owoców również się działo w autobusie, gdzie była wspólna modlitwa, śpiew. I właśnie to wszystko jakoś nas jednoczy, ubogaca. I ja również jestem wdzięczna mojej babci, bo już sama słucham radia ponad może 20 lat, 25 pewnie. Musiałabym sięgnąć dobrze pamięcią. I to babcia powiedziała, kup sobie radio, słuchaj radia. I się cieszę, że tak zrobiła, że ja posłuchałam i naprawdę korzystam i zawsze to radio jest dla mnie wielką radością. I nawet miałam taką myśl, że w niebie, jeśli czegoś będzie brakowało, to Radia Maryja. Bóg zapłać też za wczorajsze piękne uroczystości i wszystkim ojcom. Serdeczny Bóg zapłać wszystkim, którzy właśnie pięknie pracują na niwie tego radia, telewizji Trwam. Mój mąż szczególnie lubi program z wędką nad wodę, także każdy coś dla siebie znajdzie, tylko właśnie, żeby korzystać z tych dóbr, które naprawdę są od Pana Boga. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze.
Pani Barbaro, zwróciła Pani uwagę bardzo ważną na współpracę i tę bezpośrednią działalność właśnie w kołach Radia Maryja, biurach Radia Maryja. Ale musimy też pamiętać, że te biura powstały i powstają, jeśli powstają, zawsze w porozumieniu z księdzem proboszczem. I że najczęściej mają też swego opiekuna spośród kapłanów, który też i pielgrzymuje razem z tymi pielgrzymującymi. Dość często są wtedy razem prowadzą tę modlitwę. Także to jest we wspólnocie. Kapłani, którzy uczestniczą także w tych uroczystościach. Proszę zobaczyć, jak licznie kapłani byli reprezentowani przez współuczestnicząc, koncelebrując z księdzem arcybiskupem Eucharystię. To jest właśnie ta wspólnota. Nie sami sobie coś tworzymy. Koła, biura są przy parafiach. I albo kilka parafii obejmują też często. I zawsze jest to w porozumieniu z księdzem proboszczem. Także księżom kapłanom za tę współpracę winniśmy również wdzięczność, bo oni mają, wiedzą, że ta społeczność, ta grupa, która się utworzyła w parafii, to jest jedna z aktywniejszych grup, poszerzających własne, ale jest grupa, która, na którą może liczyć przy różnych także pracach związanych z parafią. I to jest taka obopólna korzyść. Umocnienie ewangeliczne przez kapłana, ale umocnienie kapłana, jego formacja. Pastores Dabowobys mówi wyraźnie, że kapłani nie tylko formują się w trakcie pobytu w seminarium, ale także później w parafiach. I to jest jedna z form ich ich formacji. Formacji otwartej właśnie na różne inicjatywy i pomysły wiernych. Oni, jeśli wierni chcą takie koło utworzyć i współpracować, no to jest tylko radość. Każdy kapłan proboszcz się cieszy, że są aktywni. Nawet jeśli zamiast tych niewielkich wpłat, które można wpłacać indywidualnie i ponosić tam jakieś opłaty, to zbiórki organizowane w parafii przez koło czy biuro radia powoduje, że wtedy ta wpłata jest jednorazowa, wspólna, zebrana i opłata jest wtedy zdecydowanie mniejsza. To w tym najważniejszej rzeczy. Jeszcze druga rzecz, pani mąż odnajduje ciekawy program dla siebie w telewizji. Myślę, że młodzi na pewno też powinni być zainteresowani tym programem, który młodzi tworzą dla młodych. Westerplatte młodych. Ja, jak mam tylko możliwość i czas, sięgam w piątek. Otwieram wtedy telewizję Trwam, żeby posłuchać, zobaczyć, jak młodzi prowadzą program, bo mnie ten tytuł Westerplatte młodych to jest obrona wartości. Każde pokolenie, mówił Ojciec Święty na Westerplatte, ma swoje Westerplatte. Jakie Westerplatte mają ci młodzi, którzy tworzą ten swój program? I to jest też bardzo ciekawe dla nas starszych. W ten sposób lepiej zrozumiemy młodszych.
Dziękuję. Radio Maryja.
Halo?
Jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze, dzwonię z Kalifornii, z takiego miasteczka, co ma na imię Santa Cruz. Tu jest dużo Santa. Ale dlaczego dzwonię? Dlatego, że ja słucham Radia Maryja. Pan profesor to pamięta, ojciec, może nie wtedy, kiedy radio był tutaj w Stanach, było słyszalne tylko i wyłącznie poprzez telewizję satelitarną. Wtedy Polonia była na tym programie, to jest 1992 rok. Ja byłam w Polsce, bo słucham tego radia od tego 1992 roku i to radio, dzięki temu radiu ja przetrwałam tą tęsknotę i tą utratę, no można powiedzieć. To, że tutaj jestem, to tylko dzięki Radiu Maryja, bo wtedy czułam się w Polsce, że jestem w Polsce. To było bardzo dawno, nie wiem, czy ojciec to pamięta. Ja tylko słuchałam tego radia. Otwierałam telewizor, ten satelitarny, i słuchałam radia, natomiast wizji nie było. Później dopiero jak weszła TVN, to ja nie wiem w jaki sposób, w każdym bądź razie jakoś to później miałam wizję. No ale nic, nieważne.
Jak weszła telewizja Trwam raczej.
Chyba tak, ojcze, ale to są tak odległe czasy, że ja w tej chwili nie pamiętam, ale dlaczego dzwonię? Dlatego dzwonię, że po pierwsze to dzięki Radiu Maryja przetrwałam to wszystko do dnia dzisiejszego i Radio Maryja jest moim programem. Ja się budzę rano, ponieważ jest 9 godzin różnicy, jest u mnie 6 rano, u was jest 3 po południu. Ja się budzę na koronkę i zaczynam dzień modlitwą, koronką. I tak cały mój plan, teraz jestem już staruszka, bo jestem starsza pani, więc cały mój program dzienny i nocny to jest Radio Maryja. Proszę mi wybaczyć. Ale chciałam jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć panu profesorowi i ojcu. Ojciec jest młodym człowiekiem, że ja po prostu jestem dzieckiem wojny i wszystkie niedokończone rozmowy, które są prowadzone w Radio Maryja, to jest mój uniwersytet. Nie, niestety nie skończyłam studiów, mam tylko średnią szkołę i po prostu z zawodu jestem pielęgniarką, więc praca. No teraz już jestem na emeryturze, ale to mnie bardzo pociągało. Dlaczego mówię o tych rozmowach niedokończonych na temat sytuacji powojennej? Bo to mnie bardzo interesuje, ja jestem dziecką dzieckiem AK-owca, żołnierza AK. I to wszystko, ja to wszystko przeżyłam. Ja byłam małym AK-owcem też w związku z tym. I to wszystko mnie bardzo interesowało. Do czego zmierzam? Mianowicie to był okres może 2000 rok. Były rozmowy niedokończone na temat sytuacji w Tomaszowie Lubelskim, bo stamtąd pochodzę, na temat takiego obozu NKWD w mojej wiosce, nie będę wymieniała. I ja po prostu zabrałam głos tam to tyle lat temu. I proszę sobie wyobrazić, że odezwą na ten mój głos w Radio Maryja i jest spotkanie z moją koleżanką, z którą razem mieszkałyśmy na wsi. Ona przyjechała, uciekła z Wołynia tutaj i zamieszkała u nas. I ja po 2004 roku dostałam od niej wiadomość, czy ja jestem taka i taka i tak dalej. I myśmy się spotkały po tylu latach. W 2004 roku. Dzięki tym rozmowom niedokończonym. I jesteśmy w kontakcie. To jest już starsza pani. Ona mieszka w okolicach Los Angeles. Ale do tej pory mamy kontakt. Ja byłam dzieckiem, a ona była starszą troszkę. To jest wielki plus Radia Maryja i wielki plus rozmów niedokończonych. Po tylu latach spotkałyśmy się i do tej pory mamy kontakt ze sobą. No i druga sprawa taka bardzo dla mnie ważna, mianowicie udało mi się dzięki Radio Maryja w Chicago być na pielgrzymce w Częstochowie amerykańskiej i tam spotkać też znajomych ludzi. Między innymi spotkałam świętej pamięci biskupa Stefanka. Tam też był taki krótki wywiad ze mną z jednym z redaktorów wtedy dziennika. To był 2008 rok. To była 10. pielgrzymka chyba z Chicago do Pensylwanii. I to też dzięki Radiu Maryja, dzięki ludziom dobrej woli, którzy pracowali w Radiu Maryja. No oczywiście siostra Brunona odegrała tu ogromną rolę i pozdrawiam ją bardzo serdecznie, ponieważ mnie odebrała na lotnisku i zabrała mnie do Radia Maryja. I tam z nimi razem, no i z takimi paniami, które tam były wolontariuszkami, między innymi i pani Irena Tarczyńska, świętej pamięci, już nie żyje, przyjęła mnie jak swoją własną siostrę, córkę i tak dalej i pomogła mi. Później pani Irenka, taka śpiewająca kobieta, też była moją koleżanką w tej pielgrzymce i w ten sposób byłam drugi raz w amerykańskiej Częstochowie. Dlaczego mówię o biskupie Stefanku? Biskup Stefanek szukał grobu założyciela Częstochowy amerykańskiej, ponieważ ja byłam już drugi raz i wiedziałam, gdzie to jest i słyszałam, jak biskup Stefanek pytał, a ja stałam przy tym grobie i powiedziałam: księże biskupie, tutaj jest ten ojciec, zapomniałam jego nazwisko, mam gdzieś zapisane, założyciel tej amerykańskiej Częstochowy. Tyle miałam przyjemności z tego Radia Maryja i mam zresztą do tej pory, nie pamiętam jego nazwiska. To był
ojciec Zembrzuski. Ojciec Michał Zembrzuski.
Tak, ojciec Michał Zembrzuski. Tak, ja ojca Michała poznałam w Nowym Jorku, w polskiej parafii Santa Clara, nie pamiętam dobrze. W każdym bądź razie znałam go i później on już, jak przyjechałam odwiedzić, to po prostu znalazłam jego grób. Także tyle mam przyjemności. To jest moje życie. To po prostu jest mój uniwersytet. Wszystkie rozmowy niedokończone. Ja słucham bardzo, bardzo dokładnie wszystko. Chcę wiedzieć po prostu, mimo że No, może historii się uczyłam, ale teraz to wszystko jest tak pięknie podane. No to tyle, ojcze.
Dziękuję bardzo.
Aha, jeszcze powiem, że byłam na poświęceniu waszego sanktuarium.
Tak,
w 2016 roku.
Tak.
Udało mi się. Była pielgrzymska z Radia Maryja z Chicago, ale ja nie chciałam im zawracać głowy, więc przyleciałam sama. Zatrzymałam się w Ciechocinku i byłam na tej przepięknej uroczystości.
Dziękujemy
bardzo.
To tyle,
ojcze. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, których poznałam dzięki Radiu Maryja i po prostu życzę wam wszystkiego najlepszego. Wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wkładacie w to swoje serce. Absolutnie. I to jest wszystko tak pięknie podane, że no.
Bardzo dziękujemy. Niech panią błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Tak. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać. Panie profesorze.
Ja chciałem serdecznie pani podziękować za wniesienie tematu, który jeszcze żeśmy w ogóle nie poruszyli. Przecież Radio Maryja nie jest tylko dla Polaków tu w kraju. Jest także dla Polaków w Polonii, w różnych miejscach rozmieszczonych w świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, ale również także i na Polaków na wschodzie. Ileż to razy w rozmowach niedokończonych, może mniej, ale przede wszystkim w modlitwie słyszymy głos włączających się właśnie stamtąd, gdy na końcu mówią, że są z takiej czy innej miejscowości, czy na Białorusi, czy na Ukrainie i po modlitwie tej po polsku uczestniczą. To też jest szczególna rola Radia Maryja. Myśmy oni w ogóle wtedy jeszcze w czasie rozmowy w telewizji Tran, ale także i tutaj byśmy nie podkreślali za sklepieni jakby w tym obszarze Polski, a przecież właśnie pani głos pokazuje, że to radio jest także radiem budującym i informującym i dokształcającym i tym uniwersytetem, jak to pani określiła, dla Polaków poza granicami Polski, rozproszonych w różnych miejscach. Szczególnie interesuje panią ta historia, a ponieważ my tutaj też odczuwamy odcinanie poprzednio tych godzin z historii, powodowało, że coraz mniejsza jest wiedza. Widać to nawet w tych różnych teleturniejach. Gdy uczestniczą młodzi, to często tej historii, no niestety, bardziej aktorów, nazwiska aktorów amerykańskich, angielskich pamiętają niż historii własnego kraju. My natomiast dzięki tym programom, programy także telewizji Trwam, studio tym chicagowskim, mamy możliwość dowiedzenia się więcej o tym, co się tam dzieje z Polonią. Ten program Z daleka widać lepiej, którym prowadzącym jest ojciec Pieńkos, to jest szczególna informacyjna baza dla nas tutaj w Polsce. Ja przyznam, że podczas któregoś ze spotkań, jakie miała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji u pana prezydenta Rzeczpospolitej, a było to po jego wizycie w USA, i miałem okazję tę rozmowę, którą ojciec Pieńkos przeprowadził z panem prezydentem właśnie podczas tego pobytu w Stanach, powiedzieć, że dowiedziałem się z tej rozmowy znacznie więcej niż z tych migawek, które przekazywane były wtedy w różnych mediach. A także i no, tam też są problemy. Przecież to, co w odniesieniu do Kanady i do tej propagandy przeciw Radiu Maryja, nawet Krajowa Rada musiała się włączyć, żeby poinformować tych, którzy rozpowszechniali nieprawdziwe informacje o Radiu Maryja właśnie tam w Kanadzie, powodując także wyłączenia. Myśmy słyszeli to w aktualnościach, w tej rozmowie z ojcem Jackiem Cydzikiem, że to wszystko, co tam się rozpowszechnia na temat Radia Maryja, jest nieprawdziwe. No i ta propaganda zewnętrzna, żeby tylko usunąć nawet tę godzinę nadawania, którą miało radio wykupione, żeby w lokalnej radiostacji, przez lokalną radiostację przekazywać program z Polski. No, dlatego z jednej strony jest ta pomoc dla Polonii i informacja i ten, jak pani mówi, uniwersytet, przekazywany z kraju za, w tym kontakcie radiowo-telewizyjnym, ale z drugiej strony jest to to, co otrzymujemy stamtąd, od Polaków tam mieszkających, czy Polonii tam mieszkających. Myślę, że ta radość, ta pandemia przeszkodziła w tym dalszym rozwijaniu tych wizyt, szczególnie opłatkowych, właśnie w tym Europie Zachodniej, w tych centrach, misjach katolickich, polskich misjach katolickich. To z wielką radością wsłuchiwaliśmy się w to, co tam jest też realizowane. Takim kontaktem dla nas w Zespole Wspierania Radia Maryja z Polonią Zachodnią był pan świętej pamięci, pan profesor Piotr Małoszewski. Nawet często informował o niekiedy rozpowszechnianych tam nawet przez katolickie agencje informacyjne wiadomości nieprawdziwych. I sam również interweniował w tej sprawie. Był takim zamiejscowym, zagranicznym członkiem Zespołu Wspierania Radia Maryja. Aż do swej śmierci. Także za ten wniesienie tego punktu do naszej rozmowy serdecznie pani dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo?
Antenie?
Radio Maryja?
Tak, jestem na antenie.
Jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni ksiądz Tadeusz Osiński, zamieszkanie Łochów, diecezja Drohiczyn. No, cieszę się, że wczoraj mogłem brać udział w obchodach 30. rocznicy powstania Radia Maryja, które służy Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i narodowi polskiemu. Byliśmy autokarem z dwóch parafii, parafia Sadownej i Łochów. Jak jesteśmy w mediach katolickie, to media. Obecne media myślą sobie generalnie o wszystkich mediach, jakie funkcjonują w Polsce i na świecie, można powiedzieć, że są pierwszą władzą kształtującą poglądy i opinie o ludziach i życiu społeczno-gospodarczo-politycznym, także o życiu i religijnym, kościelnym. Kształtują opinie o mężach stanu, o zjawiskach i wydarzeniach w kościele i w państwie. No cóż, Radio Maryja bardzo cenię, które służy Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, uczy nas kochać Pana Boga, Kościół, Ojczyznę, uczy nas głębokiej religijności i patriotyzmu przez koncerty i pieśni narodowe, a poprzez katechezy poranne uczy nas pogłębiać znajomość katechizmu Kościoła katolickiego, pogłębiać prawdy wiary, rozumieć prawidłowo katolicką naukę społeczną, naświetlającą nam zjawiska życia społecznego. Radio Maryja upomina się o istnienie krzyża w przestrzeni publicznej, który jest znakiem naszej wiary, bo na krzyżu przecież umarł Pan Jezus. Radio Maryja ma inny ogląd rzeczywistości i dlatego wiele razy jest atakowane przez media laickie, środowiska antyklerykalne, które sieją niechęć do Kościoła katolickiego w Polsce, do hierarchii katolickiej, atakują wielu biskupów, głoszą opinie pełne relatywizmu, a wiele razy i takich kłamstw w sprawach moralnych i kościelnych, nie zważają na dekalog i zasady zawarte w Ewangelii. A Radio Maryja uczy nas tej prostej drogi życia zgodnej z nauką katolicką, drogi nakreślonej nam przez Jezusa Chrystusa i na to jesteśmy temu radiu bardzo wdzięczni. Kochamy je, wspieramy je modlitwą i groszem. Bo przecież potrzebny jest grosz, żeby ono funkcjonowało. Nauki Chrystusa Pana przekazują w kościele i mediach katolickich, jak Radio Maryja, Telewizja Trwam i rozgłosie nawet i diecezjalne. Dlatego serdecznie dziękuję. Wczoraj wróciłem na 24 z tych uroczystości, ale tak stwierdziłem, że taka uroczystość to jest niebo na ziemi. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję bardzo i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo dziękujemy. Księże, panie profesorze?
Księże Tadeuszu, Bóg zapłać za te słowa. One bardzo dobrze korespondują z tą wypowiedzią pani Barbary z Iławy. Bo wtedy mówiłem właśnie o tym porozumieniu, o współpracy, o uczestnictwie także kapłanów w tym pielgrzymowaniu. I tu jest dokładny przykład takiego właśnie uczestniczenia wraz ze swoją wspólnotą. Przyznam, że jeśli patrzymy na to, co zyskujemy, co uzyskujemy od księży biskupów, no oczywiście te świąteczne, wielkanocne i bożonarodzeniowe życzenia przekazywane, zawsze każdy z nas w swojej diecezji patrzy, czy ten nasz pasterz diecezji też przekazał te swoje życzenia. To jest takie zainteresowanie wiernych swojego danej diecezji. Natomiast to, co możemy szczególnie, za co szczególnie jesteśmy wdzięczni, to za te audycje z Kościołem w trzecie tysiąclecie. One już tak długo prowadzone są. I przyznam, że za każdym razem w soboty, kiedy jest to spotkanie z pasterzem danej diecezji, z księdzem biskupem, to wiele możemy się ubogacić. A dyskusje wtedy prowadzone pokazują, jak ci członkowie rodziny Radia Maryja, odbiorcy, aktywni odbiorcy programu, uczestniczący w programie, korzystają z tego, jak rozumieją problemy poruszane w katechezie, w tej właśnie prowadzonej przez księdza biskupa danego w danym tygodniu, w daną sobotę, i jak często swoim świadectwem dopowiadają to, co usłyszą od księdza biskupa, a jeszcze trzeba przypomnieć też o tych programach, a to Polska właśnie, mobilizujących środowiska miejscowe do tego, żeby się pokazać. Jest transmisja z takiego programu. Było ich więcej, obecnie już od tego czasu pandemii takie spotkania stawały się niemożliwe. Myślę, że gdy tę kolejną falę przezwyciężymy, to będzie można także i do tych spotkań wrócić. Nie tylko pielgrzymowania w poniedziałki, ale także i tych programów, a to Polska właśnie. To właśnie ta Polska, która pokazuje się wtedy w tych programach. O taką Polskę chcemy i takiej Polski, o taką Polskę się modlimy.
Jak ojcze troszczy się o nie, tylko my ludzie na twojej ziemi nie potrafimy chlebem się dzielić. Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce. Yeah.
Chryste Królu przyszłego wieku, niechaj blask prawdy w każdym człowieku uczyni jedno ludzkie wyznanie, żeś Ty nam Bogiem, żeś Ty nam Panem. Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce. Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem, niech się odmieni, niech się odmieni oblicze ziemi tej...
Drodzy Państwo, w Radiu Maria rozmowy niedokończone. 30 lat Radia Maria w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, były przewodniczący zespołu wspierania Radia Maria, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Telefony do studia 56 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa z końcówką 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i druga końcówka 66. Proszę bardzo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Lublina. Chcę po prostu skonkretyzować te wartości, jakie nam daje radio, poprzez przywołanie pewnych puent Norwida. Otóż pierwsza puenta. Kościół powinien odzyskać głos opinii publicznej. Druga. Miłość rzeczy ojczystych zależy na ścisłej wiedzy, gdzie, ile i jak. Trzecia to właściwie znana jest powszechnie, o tym traktowanie ojczyzny jako wielkiego obowiązku wspólnego. Czwarta puenta, którą bardzo sobie często przywołuję, Kościół powinien żywić ciepło, właściwie chrześcijanin powinien żywić ciepło. I teraz do tego się wszystkiego odniosę poprzez konkrety. Myślę, że nie ma lepszego programu, nawet w tych takich bardzo powiedziałabym mocnych mediach, który oczyszczałby głos opinii publicznej lepiej niż robiąc właśnie rozmowy niedokończone. I za to jestem niezmiernie wdzięczna. Jakkolwiek sądzę, że są one zbyt, powiedziałabym, traktowane ogólnie jako wartość radia, a może byłoby dobrze posłuchać parę słów ze strony twórców tych programów, bo ja sobie wyobrażam, ile to kosztuje wysiłku, napięcia, jako że kochałam zawsze radio i kiedyś próbowałam dla niego dużo robić. Teraz drugie hasło, takie moje, norwidowskie, nie tylko dlatego, że jest to rok norwidowski, tylko że jego wymogi stawiane i Kościołowi, i Polakom były tak wielkie, że można właśnie je teraz przywołać. Miłość rzeczy ojczystych. To znaczy, że my mamy nie tylko, prawda, kochać i mówić o tej miłości, ale poprzez ścisłą wiedzę, gdzie, ile i jak. I to także program Rozmowy Niedokończone, chociaż nie tylko ten, bo i programy gospodarcze i konkretne inne spełniają ten wymóg. My nie tylko wiemy więcej, ale inaczej rozumiemy rzeczywistość. Jest to niezwykła wartość, o której nigdy nie można zapomnieć. Trzecia ta moja puenta przywołana to właśnie traktowanie ojczyzny jako zbiorowego obowiązku. Tu mam pewien maleńki taki, powiedziałabym, żal. Wydaje mi się, że my jako społeczeństwo za mało wspieramy właściwy kierunek, chociaż nie zawsze poprawny, doskonały, naszego rządu. Kiedyś przywołałam po prostu głośno w radio, że kiedy nastąpił projekt, był formułowany odnośnie prawa i sądów, zabrakło ze strony społeczeństwa reakcji. To nie muszą być marsze, chociaż one by się bardzo przydały w pewnym momencie milczenia, że jednak społeczeństwo jest świadome do końca, jakie błędy, jakie tragedie rodziły właśnie złe wyroki albo tak prowadzone sprawy sądowe. I tego mi trochę brakuje, że nie reagujemy żywo. Ja wiem, że mamy zastrzeżenia, że to wszystko nie jest doskonałe, ale tego wsparcia takiego konkretnego, który by się dało, że tak powiem, zauważyć w Europie, troszkę brakuje. Wreszcie chciałam o tym cieple chrześcijańskim powiedzieć. Właśnie to jest chyba najistotniejsze dla radia, że my czujemy tę więź, że to nie jest ex cathedra przemówienie, że to nie jest homilia, która nas tylko ma uczyć i moralizować, ale to jest właśnie próba tworzenia pewnej relacji, troszkę innej niż zwykle. I tu się mieści chyba ten wymóg stawiany przez ojca Jana Pawła II odnośnie tej nowej ewangelizacji. Przy tej okazji chciałam bardzo serdecznie podziękować księdzu Jackowi Cydzikowi za piękny program, który tylko raz słyszałam, poświęcony ojcu Maksymilianowi Kolbe. Myślę, że on powinien być powtórzony. Był to dla mnie program, który spełniał wszystkie wymogi i można postawić właśnie nowej formie ewangelizacji.
Pani Elżbieto, to był program radiowy?
Tak. Ja to słuchałam w nocy podczas pobytu sanatorium w Kołobrzegu. To było chyba w sierpniu. Nie mogę przypomnieć sobie konkretnie dnia. To był przepiękny program. Przerywniki muzyczne, które odpowiadały słowo, które tworzyły dramaturgię cudowną dla tych przywołanych cytatów, wypowiedzi ojca Maksymiliana Kolbe. To było coś tak pięknego, że ja po prostu do dzisiaj to pamiętam i mówię o tym z wielkim wzruszeniem. Muszę zakończyć, bo naprawdę przeżyłam.
Dziękuję pani Elżbieto. Spróbuję odnaleźć program i w którymś momencie też go wyemitować. Panie profesorze.
No podziękować pani za takie spojrzenie syntetyczne, że chciała pani, rzadko się zdarza, żeby sformułować hasła i rozwinąć je. Ja bym jeszcze uzupełnił te hasła, jeśli można, o to, co, z czego korzystamy obszernie, całymi garściami, wsłuchując się w przywoływane każdego tygodnia spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. To nie tylko, bo obecnie współczesnym z Ojcem Świętym Franciszkiem czy wcześniej z Benedyktem mogliśmy usłyszeć w trakcie transmisji z audiencji, ale te, które przywoływać trzeba i są przywoływane i one przywracają nam pamięć o tym, co było już dużo lat temu i pokazują, jak aktualne jest przesłanie, było przesłanie wtedy przekazywane nam przez świętego Jana Pawła II, no proroka przewidywał, co to będzie i przygotowywał nas na ten czas. No chociażby przywołanie niedawno tego rachunku sumienia czy dekalogu wraz z Ojcem Świętym było jakże bardzo potrzebne. A wtedy, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II przybył do nas z tym właśnie przesłaniem, to niektórzy wymądrzali się mówiąc, no to opowiadać o dekalogu w kraju katolickim, po co? A jakże to jest potrzebne przypomnienie także i dziś. Wtedy było, ale teraz również. Myślę, że to jest ta radość, z której możemy korzystać, korzystając z radia, z telewizji Trwam. I to może w tym uzupełnieniu jakby głosu pani z Lublina bym na tym poprzestał. Chociaż tu przede mną mam w ręku, nie jest telewizyjny przekaz, więc nie mogę o tym tego pokazać, ale na dziesięciolecie Radia Maryja była seria takich trzech znaczków wydana. Mam tej serii trzy znaczki, które umieszczone są na kopercie i napisane jest pierwszy dzień obiegu. A pieczątka jest właśnie symbolem Radia Maryja i to wszystko wydane przez Pocztę Polską. Także nie jest to jakaś nowość, ten znaczek, który został wydany właśnie przy okazji 30. rocznicy, bo ten dziesięciolecie na dziesięciolecie również mamy tutaj w tych zbiorach. No i mówiąc jeszcze o tych aktywnościach, także tych na początku, trzeba przypomnieć te wszystkie dzieła, które się urodziły. Instytut Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja był. Mam przed sobą zeszyt piąty, w którym o edukacji mówią na przykład, czy piszą ojciec Mieczysław Krąpiec, Piotr Jaroszyński, ksiądz Andrzej Maryniarczyk, pan Marek Czachorowski, Arkadiusz Robaczewski, że tylko tyle wymienię. Myślę, że to są materiały, które stanowią już historyczną część, ale ponieważ ten akurat zeszyt dotyczył przyszłości polskiej edukacji. Wtedy mówiliśmy często o tym, jak się obniża rangę takich przedmiotów jak historia. No i efekty są widoczne. I dlatego cieszy mnie to, że pan minister wprowadza HIT, czyli historia i teraźniejszość, żeby współcześni uczniowie, ucząc się historii, potrafili odnieść ją do współczesności. No a nazwa jest rzeczywiście hitowa, bo HIT, historia i teraźniejszość.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Tadeusz Rydzyk. Panie profesorze, panu to nie wiem już, jak można dziękować. To i tak nie podziękuję za to, co pan zrobił dla Radia Maria i robi przez wszystkie lata sam i z zespołem wspierania. Że pan angażował innych do tego, wciągał. No, to są bardzo dla nas cenne wszystkie te sprawy. Z jednej strony zachęta, też takie budzenie nas, żebyśmy jeszcze więcej z siebie dawali. Tak, ale i wszystkim, jak tak rozważam wczorajszą uroczystość i tak patrzę nawet w procesie z darami, co, jak ci ludzie szli z ogromnym sercem, to co przynosili, jeden pan przyniósł, nie wiem kto, dzisiaj patrzyłem, myślałem, że mam nazwisko, żeby podziękować, taką Matkę Bożą, ręcznie zrobione w metalu, u stóp świat, tak odbieram, Polska otoczona różańcem i tak dalej, tak w metalu, to coś nie jest, coś rękodzieło piękne. I mówię, to chcę zaznaczyć, że to jest ogromna miłość i ta miłość nas przynagla. Ta miłość, no, ona dodaje skrzydeł. To jest już entuzjazm wiary. Jak tak właśnie przeżywam te wszystkie nasze spotkania modlitewne, to jest entuzjazm wiary, ale nie tylko sama modlitwa, również przeżywanie jakiejś naszej kultury. Tak, ale ja mam jedną rzecz. Myślę o wielu, wielu ludziach. O wielu ludziach. Słyszałem, że z zespołu wspierania zmarł jeden, dzisiaj ktoś jeden. Nie mówię kto, bo on, nie potwierdziłem tego, tylko mi przekazali. Także no, ilu ludzi już jest po drugiej stronie też. Mamy całe, zastępy całe po drugiej stronie progu wieczności. Tak. W każdym razie, ile jeszcze też mamy do zrobienia, tak myślę. Myślę, że czyni jeszcze więcej niż wtedy, gdy rozpoczynaliśmy i wydawało się, że mamy tyle do zrobienia, a teraz jeszcze więcej, gdy popatrzymy na te przemiany światowe, laickie, ten powiedziałbym atak, to znaczy może inaczej powiem, wyrugowywanie Pana Boga z życia człowieka, z życia całych narodów. I to jest też jakieś takie wpływanie na nas, na Polskę. Wykorzystywane to są szczególnie media, ale nie tylko, również różne działania po prostu urzędowe, tak bym powiedział. I tak myślę, co robić? To nie mogą tylko księża, nie tylko katecheci. To jest za mało. Wszyscy, tylko cały naród. I tak, panie profesorze, dzisiaj tak sobie myślę, internet. Gdyby wszyscy nasi ludzie, słuchacze, którzy bardzo wiele wiedzą i bardzo kochają Pana Boga i Ojczyznę, gdyby weszli jeszcze w internet. W internet, w te dyskusje, nie odpuścić tego, przekazywać prawdę właśnie w internecie. Na tyle, na ile dopuszczą, bo tu jest szczególna cenzura też. No ale może się uda. Jeszcze wszystkie płaszczyzny trzeba wykorzystać. Wszystkie możliwości. Często mówię o przekazywaniu, o działaniu przez książkę, przez pisma katolickie, żeby one dochodziły do ludzi. Mówienie, jaki program jest w radiu czy w telewizji, o tych wartościowych programach, również w Radiu Maryję, w telewizji Trwam, zapraszać innych. Ja tak dostaję świadectwa różne, nawet dzisiaj czytałem, i jakie dobre rzeczy się działy, gdy przyjechał profesor Nathanson, kiedyś aborter wielki, a później obrońca życia, gdy później przyjechał już w 2004 roku profesor Stojan Adaszewicz, Serb, który też kilkadziesiąt tysięcy abortował dzieci, czyli zabił i nawrócił się. Dostaje świadectwa, jak dowiedzieli się ludzie, że taki człowiek ma być w Radiu Maryja, mówili sobie, tak mi piszą, mówili sobie do różnych, że co tak on będzie wystąpił w Radiu Maryja. I jakie dobre owoce tego były, tak samo teraz. Właśnie przekazywać dalej, bo ten nacisk, te metody i możliwości ludzi, którzy są propagatorami antycywilizacji, w tej chrześcijańskiej, są ogromne i mają potężne, to jest Goliat. To jest Goliat po zęby uzbrojony. I dlatego mówię, co zrobić? Tylko gdy my wszyscy wykorzystamy możliwości do głoszenia Ewangelii, do przekazu prawdy, to możemy coś zrobić. To jest tak bardzo konieczne teraz w Polsce, ale i w świecie. Polonia, znacie języki, macie wiarę, wykorzystać te możliwości, między innymi internet, ale i prasę. Jest nasz dziennik, jest bardzo dobre artykuły ma. Takie, których inni nie mają. Tego, oni patrzą daleko. Czy inne pisma, również te, co pozostają w naszym środowisku. No może długo mówię, ale właśnie to, kochani, do internetu i do działania. Do działania, wykorzystać internet, wykorzystać te możliwości medialne, jakie są, żeby dotrzeć do wszystkich ludzi i odzyskać dla Chrystusa i dla zbawienia tych ludzi. Odzyskać, przez to odzyskamy też dla Polski. A inni, jeżeli nie odzyskać, to umocnić. Wprawdzie. Dziękuję bardzo. Po prostu trzeba być aktywnym. Nie można stać z boku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, ojcze. Panie profesorze?
I tak jest właśnie zawsze. Tak sobie przypominam wtedy, gdy byliśmy w zespole wspierania. Mówiliśmy my, członkowie tego zespołu, na spotkaniach o tym, jak się ustosunkować do tego, tamtego kłamstwa, czy gdzieś. A ojciec mówił, no dobrze, to stosunkujecie się, ale nie tylko teraz, trzeba patrzeć na przyszłość. I dzisiaj usłyszeliśmy to samo. Dziękuję, ojcze, właśnie o tej przyszłości. No z tym, że program bardziej mobilizował do spojrzenia w przeszłość, która też jest zapomniana. Jeśli rozmawia się z następnymi, już następcami pierwszych słuchaczy, to oni o tych wszystkich sprawach, które gdzieś były poruszane, też niewiele wiedzą, bo może już z przekazu i wydaje im się, że cały czas było tak samo, że też radośnie. I jeśli to były takie, przy takich możliwościach, jakie tutaj są, a te możliwości trzeba było po prostu wyrąbać, wywalczyć. I dlatego to wspomnienie o tej przeszłości. Ale jesteśmy, rocznica jest zawsze tą, która mówi, a co powinno się robić dalej. Jak iść? Jesteście już uformowani. Jesteśmy my uformowani. Wiemy. To tak to zrozumiałem. Ojciec mówi, no to teraz idźcie innym. Apostołujcie, że trzeba w taki sposób też korzystać z tej ewangelizacji, z tego centrum, a nie tylko radować się, że sami jesteśmy umocnieni, korzystamy z tego. I dziękuję za to przypomnienie o tym kierunku,
na przyszłość. Szczególnie to spojrzenie, nie mówię do wszystkich, ale mamy w otoczeniu, najbliższych, żeby się przemogli, żeby nie chcieli to ziarno, które kłamstwa gdzieś tam zostało wrzucone i zajmuje miejsce w pamięci, żeby można było je usunąć. Ja patrzę na książeczkę Świadek Życia. Profesor Bernard Natanson w Polsce. Pamiętam to spotkanie. Te spotkanie w Galerii Porczyńskich było właśnie też z nim i potem w różnych miejscach. W Radiu Maryja słuchaliśmy, co się okazało. Zamknięto możliwość wysłuchania tego przez tych, którzy odbieraliby to w Stanach Zjednoczonych. Takie było wtedy również ograniczenie, żeby ten świadek nie mógł tam powiedzieć. Nie mógł jego głos tam dotrzeć. U nas był ten głos bardzo ważnym świadectwem. Świadectwem tego, który pokazał, w jaki sposób wszedł w tę sprawę nieszanowania życia, zabijania dzieci poczętych. Myślę, że to robiło wrażenie na odbiorcach i zapewne to wezwanie ojca dyrektora do tej nowej świadectw, do tej nowej książki jest jakby kontynuacją tamtego, bo to już ci, którzy wtedy usłyszeli ten głos prawdy. Ta książeczka ma rok 1997, wydana jak zwykle u sióstr Loretanek i nie powinna być tylko w bibliotece. Powinno się nią dzielić także z innymi i dlatego no jest to wezwanie. Wezwanie, które ojciec właśnie w tej końcowej części naszego spotkania jak zwykle przekazuje. Raduj, jesteście umocnieni, słuchacie, korzystacie. Ale pomyślcie teraz, co dalej, żeby inni też z tego skorzystali. No, z tym internetem, szczególnie te media społecznościowe, ile tam jest takiego nieprzemyślenia, czy te słowa tam zapisane, pokazane, czy one nie burzą zamiast budować, przez czy autorzy, czy się zastanowią nad tym. Często pogoń za pieniędzmi, a te pieniądze objawiają się tym, że na ich udostępnionej przez tej stronie społecznościowej, tej, żeby było jak najwięcej otworzeń, bo wtedy te reklamy będą przychodzić i będą więcej kosztować. To jest to, co pieniądz robi w stosunku do tego, co wiąże się z prawdą. Czy ci, którzy tam korzystają właśnie z takich mediów społecznościowych, czy sobie pomyśleli o tym, ile zła rozpowszechniają w ten sposób, ile nieszczęść może w wielu miejscach się pojawić przez tego typu informacje, czy nieprawdziwe kłamstwa tam zawarte. No i to deprawowanie. To już oddzielny temat. Teraz zmiana ustawy o radiofonii i telewizji przez dostosowanie jej do ustaleń nowej dyrektywy z europejskiej z 2018 roku powoduje, że w tę ustawę weszły również sprawy, które są objęte tym, co wiąże się z obowiązkami nadawców udostępniające platformy, udostępniające miejsca dla filmów wideo. Odpowiedzialnym jest ten, kto jest właścicielem takiej platformy. I dlatego będą regulaminy odpowiednie tworzone z uwzględnieniem tych faktów. No i odpowiedzialność, w której wyegzekwowanie będzie, jest już, bo już ustawa jest podpisana przez prezydenta w sierpniu, ta nowelizacja będzie jest włączona Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz regulatorzy w poszczególnych krajach. Ci udostępniający platformy wideo muszą się zarejestrować w poszczególnych krajach. Jeśli nawet nadają na Polskę dla terenów odbioru Polski, ale są, zarejestrują się w innym kraju, to i tak są odpowiedzialni i te skargi, które myślę, że to jest, powinno być jakimś oddzielnym dokształceniu przekazane naszym także słuchaczom, rodzinie Radia Maryja, żeby też z tej formy nacisku korzystała. Z wyplenienia tego, co takim złem demoralizującym wręcz i bez żadnych zabezpieczeń znajduje się na tych stronach udostępnienia, na tych platformach udostępniania wideo. Także dziękuję też ojcu dyrektorowi za przypomnienie profesora Natansona, to rzeczywiście, a także i o to patrzenie w przyszłość, bo rzeczywiście podążanie, szczególnie to idące z zewnątrz, przypomnijmy sobie, jak przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, do tej struktury ze strony Polski, były informacje, że te sprawy, wszystkie te sprawy są sprawami, które rozstrzygać będą w krajach poszczególne struktury krajowe, które są wybieralne. A potem się okazuje, że coraz większą władzę chce przejąć struktura, no, w większości niewybieralna albo wybieralna bardzo przez wąskie grona. Myślę tutaj o czy Radzie Europejskiej, ale także i o TSUE, o tych trybunałach europejskich, w jaki sposób są wybierane. Warto zainteresować, bo teraz jest czas wymiany przedstawiciela polskiego w TSUE. Dotychczasowo była przedstawiona już propozycja trzech kandydatów i zostały wszyscy trzej odrzuceni przez tę strukturę. Także to są bardzo ważne sprawy, które rzutują na późniejsze decyzje. Także te jednoosobowe sędziów Trybunału Unii Europejskiej, którym jednoosobowo sędzia rozstrzyga bez żadnych odwołań, rozstrzyga, że należy zamknąć zakłady, przestać produkować energię elektryczną w tej znaczącej części. Każdy by się musiał zastanowić, a tu bez żadnego zastanowienia. I jeszcze potem nie dostosowałeś się do tego, to jeszcze ci karę włożymy. Struktury demokratyczne w tamtej układzie obecnie działające w stosunku do tych, które żeśmy poznawali przed referendum zatwierdzającym traktat w Polsce. Przecież zaraz potem, wkrótce potem była przygotowana coś w rodzaju konstytucji od razu Unii Europejskiej. Ale ponieważ sami kraje Europy Zachodniej czy kraje odrzuciły, no wobec tego zrezygnowano z tego szybkiego przejścia w inną strukturę. Ale teraz to wraca. No nic, trzeba, jest tak. Formacja, edukacja, formacja i akcja. Te kolejne etapy, w tych kolejnych etapach uczestniczymy i w akcji też.
Dziękuję. Jeszcze jeden może telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bardzo przepraszam, bo włączyłam teraz dopiero radio.
Mówimy 30 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Tak. Nie wiem, ja pozdrawiam serdecznie gościa. Nie wiem, czy to jest pan profesor Kawecki.
Janusz Kawecki, tak.
Tak, poznałam po głosie ojca Grzegorza. Gratulacje dla Radia Maryja, dla dyrektora Rydzyka. To jest, nie wiem, jak podziękować, jak wyrazić słowem. Podziękowania były adrem. Ja wracam do pytania. Co robić? Co robić? A może czas naprawdę zacząć działać? I to tak na 100%. Ja mam pytanie, może zbyt naiwne, bo skąd my się dowiadujemy prawdy? No właśnie z tych mediów, z naszych mediów. Teraz się dowiedziałam, że właśnie jakie będą zmiany w TSUE i co TSUE będzie proponowało. Skąd ludzie mają to wiedzieć? Ja powiem tak. Ja bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, z młodymi ludźmi i odsyłam do internetu. Pytają mnie, skąd ty to wszystko wiesz, człowieku? Więc mówię, z Radia Maryja. Z Radia Maryja. Nie. Ja mam pytanie do szanownego profesora. Czy nie czas, żebyśmy już mieli po kilku ładnych latach rządu naszego obozu przynajmniej jedną godzinę, może to jest moja naiwna propozycja, w naszej telewizji publicznej. Ja szanuję melodię, muzykę, jest potrzebna, bo otwiera, wycisza, uszlachetnia, ale jeśli ktoś dowie się, że nie tylko w Radio Maryja można zadzwonić i do telewizji polskiej się nie można dodzwonić. Gdybyśmy mieli taką godzinę rozmów czy dwie godziny w telewizji publicznej,
Pani
ja
Mario?
Wierzę, że to jest moja telewizja.
Pani Mario?
Tak.
Jeżeli to dziś mówimy o Radiu Maryja, nie mam nic przeciwko, ale spróbujmy sami sobie coś tutaj podpowiedzieć, co możemy też czynić, jeżeli chodzi o te dzieła, za które jesteśmy my odpowiedzialni.
Ja
prawda?
Wiem, ojcze, ja czuję się odpowiedzialna za moje media, za nasze media, ale ja pytam, czy nie ma takiej możliwości, żeby w programie pierwszym...
Tylko jest taka sytuacja, że ja pani nie odpowiem, a chcielibyśmy z panem profesorem może odpowiedzieć na
pytanie
takie pytanie.
Panu profesorowi pytam, czy jest taka możliwość, bo ja widzę pana, ja szanuję pana Kurskiego, no szanuję. No nie wiem, właśnie chciałam zapytać.
Panie Mario, dziękuję. Panie profesorze?
Już odpowiem. Sięgam do ustawy o radiofonii i telewizji. Nie jest mi trudno znaleźć artykuł, który o tych sprawach mówi. Mianowicie jest to artykuł 22. Ponieważ w tej sprawie od samego początku kadencji, którą rozpocząłem, no walczyłem, żeby można było zrealizować to, co jest wpisane w artykule 22. A dlatego o to walczyłem, ponieważ napływały skargi. No przypomnę taką skargę, nawet pamiętam nazwisko skarżącego, to profesor Witakowski, który mówił, że nie może się zorientować o polityce państwa zrealizowanej, o przyszłości, o polityce, gdzie nie ma programu bowiem, w którym mogłoby być wyrażone to oficjalnie przez organy państwowe, bowiem już tutaj tak, ten artykuł 22 mam tutaj pod ręką. Ponieważ jeśli pojawiają się w jakimś takim stole, przy stole siadają i mówią, tam minęła któraś ta godzina czy tamta, i rozmowa to jest wzajemne przekrzykiwanie się. Tak to wtedy wyglądało. Teraz już coraz bardziej ostrzej prowadzący reagują na to wzajemne przekrzykiwanie. Szczególnie opozycja przekrzykiwała głos mówiących w danej sprawie. Byli przedstawiciele każdego ugrupowania, bo to o to chodziło, takie programy. I one miały być realizacją artykułu 22. Artykuł 22 mówi tak. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają naczelnym organom państwowym bezpośrednią prezentację oraz wyjaśnienie polityki państwa. Przecież to jest to, co pani potrzebuje. To, co o to ja też walczyłem od 17 roku, bo jeszcze w 16 było za dużo spraw wprowadzania. Nawet występowałem w różnych miejscach. W końcu doszło do tego, że gość wiadomości miał być tym, który, jeśli zaproszony jest minister, to on przedstawia. I rzeczywiście to się wprowadziło, zostało wprowadzone w ten właśnie sposób. Realizuje się ten artykuł 22, ustęp 2. Natomiast to, żeby można było taką rozmowę przeprowadzić, myślę, że trzeba do tego widownia, telewidzowie i prowadzący oraz udzielający odpowiedzi powinni do tego się, jedni mówią dorosnąć, inni doformować. Musi być formacja odpowiednia. I tę formację mamy u nas. Mamy w Radio Maryja. Można zatelefonować i można powiedzieć i można usłyszeć odpowiedzi. Natomiast tam przy Na razie nie widać wyobraźni nikt. Ja już nawet nie spodziewałem się, że coś takiego powstanie. Tylko, że powstanie możliwość rozmowy przedstawiciela władzy naczelnej organu państwowego bezpośrednio prezentuje i wyjaśnia politykę państwa. Mówiono, no to będą gadające głowy. Wszystko zależy od tego, kogo się poprosi, żeby to przedstawił. Przecież są rzecznicy prasowi. Myślę, że trzeba do tego dorosnąć. Nie da się tego wymusić administracyjnie, chociaż ustawodawca, przyjmując taką formułę zapisu, tak to przewidywał, że nie będzie to rozmowa przekrzykiwaniem się wzajemnym, tylko zadane pytanie, konkretna odpowiedź. Niekiedy się one zdarzają. I kto to najczęściej prowadzi? Właśnie telewizja publiczna. Proszę to wziąć pod uwagę, bo i z panem prezydentem rozmowy, i z panem premierem, i z ministrami odbywają się właśnie w tym gościu wiadomości również. Jeśli są sprawy do takiego przedstawienia. Tak bym odpowiedział pani. A jeśli, bo można by to sprawdzić, jeśli ma się uwagi do takiego realizowanego programu, to myślę, że także można w ramach tych kontaktów, bo zawsze na stronie internetowej jest taka zakładka kontakt i do tego właściciela, nadawcy czy reprezentanta właściciela, jeśli to jest Skarb Państwa, bo telewizja publiczna to Skarb Państwa, tam można te uwagi przedkładać. Natomiast jeśli chodzi o media, to do Krajowej Rady. Krajowa Rada takie skargi również rozpatruje. No tak jak mówiłem, ta skarga, którą zapamiętałem pana profesora Witakowskiego, była przedmiotem badania i odpowiedź profesor wtedy otrzymał, że będzie to ten kierunek gościa wiadomości.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie, za rozmowy dziś na naszej antenie.
Ja również, tylko rozumiem, że to już jest, kończymy, tak?
Tak, kończymy. Jeszcze może jedno słowo podsumowania tematu 30 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
No jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, ale także ludziom. Wybrzmiało, myślę, to, za co jesteśmy wdzięczni i którym ludziom. I jeśli mielibyśmy podsumować, to mając takie przygotowanie i taką formację, to środowisko nasze wraz z prowadzącymi, kierującymi i rozgłośnią, i telewizją, powinni wypracować taką formułę działań zewnętrznych na przyszłość, żeby nie następowało pełzające, jak się nie dało poprzednio uzyskać natychmiastowego, to pełzające wyrugowywanie Pana Boga z życia narodów, jak tak to sobie zanotowałem, mówił ojciec dyrektor, no i trzeba się temu przeciwstawić. Ale to już jest oddzielny program i ponieważ wybrzmiało to pod koniec programu, to się tak nie robi inicjatyw w końcowym słowie. Zostaje to do przemyślenia, do zastanowienia, jakimi strukturami, w każdym bądź razie aktywność uformowanych formacyjnie ludzi prawego sumienia. O tych ludzi prawego sumienia ojciec święty Jan Paweł II, pamiętamy w Skoczowie, ile to lat temu, mówił: Polska potrzebuje ludzi prawego sumienia. No i stara się i Radio Maryja, i Telewizja Trwam takich ludzi formować, taką formację przeprowadzać. Co to znaczy prawe sumienie i jak tym prawym sumieniem przykładać, działać samemu, ale przykładać to do działań innych i brać to, co jest dobre, rezygnując z tego, co jest złe i co burzy. Tego życzę na 30-lecie radia, ale wszystkim tym w kraju, w Polonii, na wschodzie, na zachodzie, Polakom rozproszonym w różnych miejscach, z własnej i nie z własnej woli przebywających i także tych w kraju. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja był pan profesor Janusz Kawecki, był przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Temat 30 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy też za podjęcie tematu. Bóg zapłać.